Rozdział 8. Przestrzeń pomysłów. Innowacyjny spacer Einsteina. Czyta Dominika Zielińska. Gdzie jesteś bardziej kreatywny? W pracy, przy biurku, czy w domu, w wannie lub pod prysznicem? Na to pytanie 90% HR-owców odpowiedziało w domu. Miejsca inspirują nas do twórczości. Malowniczy park najbardziej, gabinet dentystyczny najmniej. Co zrobić, aby niektóre salki konferencyjne przypominały bardziej park niż biuro? W połowie XX wieku Massachusetts Institute of Technology wybudował dla swoich studentów akademiki Westgate West. Gdy zamieszkali je studenci, psycholog Leon Festinger uznał, że stanowią oni świetną próbkę do badań psychologicznych. Jednym z nich była ocena postaw prospołecznych, np. chęć współpracy w grupie czy zawieraniu przyjaźni. Festinger spytał studentów, z kim się znają i przyjaźnią. Wstępne wyniki były oczywiste. Jeśli mieszkałeś pod siódemką, to znałeś nieźle osoby spod szóstki i ósemki, a gorzej te z bardziej odległych lokali jak dwójka czy piętnastka. Ale dlaczego niezależnie od tego, gdzie mieszkałeś, prawie na pewno kumplowałeś się z ludźmi spod jedynki i piątki? Tak przynajmniej wynikało z ankiety przeprowadzonej w akademiku. Pierwsza myśl badaczy: pod jedynką i piątką muszą mieszkać bardziej towarzyscy i imprezowi lokatorzy albo łatwo nawiązujący kontakty ekstrawertycy. Jednak badanie powtarzano co roku, po każdej zmianie lokatorów. I niezależnie od tego, jak silny introwertyk nie mieszkałby pod jedynką czy piątką, po kilku miesiącach wszyscy go znali i często zapraszali na piwo lub imprezę. Rozwiązanie zagadki okazało się banalnie proste, choć początkowo nie było oczywiste. Otóż te dwa lokale znajdowały się na parterze, przy głównych drzwiach wejściowych. Jeśli więc zapomniałeś klucza, pukałeś do ich okien. Potrzebowałeś pomocy z wniesieniem szafy? Oni byli najbliżej. Lokalizacja tych mieszkań sprawiła, że z ich najemcami trzeba było się często dogadać albo nawiązać współpracę. I co ciekawe, te osoby w ankietach wygrywały także w rankingu sympatyczności. A przecież dobór studentów do tych mieszkań był przypadkowy. Festinger jako jeden z pierwszych postawił pytanie, jak projektować pomieszczenia, by zachęcały do współpracy. Jednak późniejsi psychologowie spytali, czy przestrzeń może odstresowywać, zachęcać do szybszej pracy, skłaniać do ryzyka albo twórczego myślenia i innowacyjnej postawy. Z tych badań wynika, że przestrzeń pomysłów, czyli takie kreatywne biuro, opiera się na trzech wymienionych poniżej fundamentach. Pierwszy to miejsce do przeprowadzania twórczych spotkań. To najczęściej sala konferencyjna, ale inaczej zaangażowana, pomalowana i wystrojona, żywo i przyjaźnie. Architekci zalecają zieleń, która uspokaja i poszerza horyzonty, czerwień, która pobudza do działania, a niektórzy także kolory żółto-pomarańczowe, które symbolizują optymizm i poszukiwanie szans. Urządzona tak, by siedziało się wygodnie i w odstresowujący sposób. Popularne są tu pufy, kanapy, miękkie sofy i fotele z dużą ilością poduszek, dywany imitujące trawę. Skonfigurowana w bardzo nieformalny i kooperatywny sposób, czyli żadnej mównicy, oficjalnego stołu obrad czy krzeseł ustawionych w ławkach albo kinowych rzędach. Do tego oczywiście ekran, rzutnik i flipchart, by dało się jednak pracować. W takiej sali konieczne jest także naturalne światło. Słońce mocno ożywia myślenie, pobudza do otwartości, optymizmu i innowacji. Z badań Janette Mitchell-McCoy z Washington State University wynika, że ludzie otoczeni naturalną roślinnością i naturalnymi materiałami, np. drewnem, a nie plastikiem, generują więcej pomysłów, robią to średnio o 12% szybciej, a ich koncepcje są lepsze jakościowo. Tego typu salę można oczywiście wykorzystywać nie tylko do kreatywnych spotkań. Doświadczenie pokazuje, że tu ludzie chętniej organizują cotygodniowe zebrania czy rozmowy z klientami albo kandydatami do pracy. Zapraszając tam gości, prezentujemy im naszą firmę jako niebanalną i przyjazną. Drugim elementem przestrzeni pomysłów to zakątki do przypadkowych spotkań i wymiany poglądów. Liczne eksperymenty pokazały, że ciekawe idee często powstają w wyniku przypadkowego spotkania dwóch osób: właściciela problemu i kogoś, kto spojrzy na niego świeżym okiem. Dlatego w siedzibach takich firm jak Google stworzono mnóstwo zakamarków do przypadkowych spotkań przy kawie i przekąsce. Idealne miejsce to w miarę cichy zakątek, narożnik albo wnęka wydzielona z głównej części korytarza. Ważne kryterium to bliskość miejsca, gdzie wszyscy się mijają. Taki zakątek powinien być optycznie odgrodzony od korytarza, na przykład innym dywanem i kolorem ścian, kwiatami doniczkowymi czy regałem. Jednocześnie musi pozostawać półotwarty i przyciągać wzrok, zachęcać każdego przechodnia, by się dosiadł. Wyposażony w kilka krzeseł i stolik do pracy, do tego ekspres do kawy czy kosz z jabłkami. Trzeci element kreatywnego biura to miejsce do odstresowywania się. To może być osobne pomieszczenie albo część korytarza, jednak tak ulokowane, by hałasujący tam pracownicy nie zakłócali spokoju innym. Bo w tym miejscu każdy może rozładować napięcie poprzez aktywność. Krótką grę w stołowe piłkarzyki albo bilard, odreagowanie na konsoli PlayStation, zagranie w biurowego minigolfa albo cokolwiek innego. Jak najwięcej różnorodnych zabawek i jak najlepsze dopasowanie ich do preferencji pracowników. Nie ustawiamy tam jednak szachów. Jeden mecz mógłby komuś zająć godzinę. Powieśmy tarczę na magnetyczne rzutki. Pracownik przyjdzie, pogra 10 minut i wróci do swojego biurka. W lepszych emocjach. Dodatkowo warto wstawić kilka półów i mały stolik, by pracownicy mogli usiąść i porozmawiać. Pamiętajmy, że dla wielu osób odstresowanie polega na wygadaniu się koledze. Uwaga! Świetnie łączą odstresowywanie i kreatywność miejsca, w których można spacerować. Spacer generuje w organizmie człowieka procesy fizjologiczne najbardziej sprzyjające kreatywności. Równie skuteczne są gorący prysznic i krótka drzemka w trakcie sesji kreatywnej, ale o te dwa elementy zwykle trudno w pracy. Wielu geniuszy, od Beethovena do Einsteina, tworzyło na spacerze. Sprawdzi się w tym celu korytarz, jeśli jego wystrój uspokaja i relaksuje, trawnik za halą fabryczną, jeśli ułożymy tam ścieżkę, albo i okoliczny park, jeśli pracownik może wyjść poza teren firmy. Warto pamiętać, by szeroko udostępnić notesy i ołówki, z którymi nasi ludzie wybiorą się na spacer. Czasem kreatywne pomysły uciekają z pamięci równie szybko, jak się pojawiły. Jeśli nie zanotujemy ich od razu, to często stracimy je bezpowrotnie. Te trzy pomieszczenia to plan minimum. Do zrealizowania, gdy mamy kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych i niewiele dostępnej przestrzeni. Jeżeli nasz budżet i możliwości techniczne są większe, warto kreatywnie urządzić całe korytarze, a nawet pokoje lub boksy pracowników. Wtedy warto zaangażować doświadczonego w tworzeniu kreatywnych przestrzeni architekta wnętrz. Wszystkie trzy miejsca mogą być wyposażone tanio, ale przyjemnie, ciepło i wesoło. Jeśli wstawimy tam kilka nawet eleganckich mebli, ale całość nie będzie budziła pozytywnych emocji, nikt nie będzie chciał tam przebywać. Zanim jednak zaczniemy planować zmiany w biurze, zadajmy sobie 8 ważnych pytań. Pierwsze. Które miejsce adaptujemy do kreatywnych spotkań? Może zamiast sali konferencyjnej wykorzystamy jakieś nieużywane pomieszczenie przemysłowe, które przerobimy w industrialno-loftową salę? Drugie. Gdzie wyodrębnimy jeden lub nawet kilka zakątków do przypadkowych spotkań? To ma być miejsce, w którym spotykać się będą przedstawiciele różnych działów. Muszą w tej okolicy przechodzić często i musi ono być blisko ich biurek. Google wyznaczył sobie standard. W odległości do 50 metrów od każdego biurka jest minimum jedno takie miejsce, a w nim przekąski, kawa czy jedzenie. Pytanie trzecie. Gdzie umieścimy miejsce do odstresowywania się? Tak, by hałas nikomu nie przeszkadzał, ale też by wszyscy mieli tam w miarę blisko. Warto pogłówkować nad nieoczywistymi lokalizacjami. Na przykład w niektórych firmach wykorzystano schody. Podest na każdym półpiętrze odmalowano, dodano miękki dywan i odstresowującą zabawkę. Zawieszono ją na ścianie, by nie blokowała drogi ewakuacyjnej. Zaś samą powierzchnię schodów, czyli te pionowe progi, wykorzystano do umieszczenia przyjemnych lub zabawnych zdjęć i obrazków. Pytanie czwarte. Jak pomalujemy, ozdobimy i optycznie wyróżnimy każde z tych miejsc? Warto unikać kątów prostych na rzecz zaokrągleń. Na przykład regały ustawić pod łagodnym kątem, dodać okrągłe dywany, narożniki zasłonić kwiatami doniczkowymi. Ze wspomnianych wcześniej badań Washington State University wynika, że gdy kąty są łagodne lub wręcz rogi zastąpione okrągłymi strukturami, ludzie chętniej zatrzymują się w tych miejscach i wchodzą w interakcje ze współpracownikami. Czują się też spokojniej. Udowodniono, że mają niższe ciśnienie krwi. Pytanie piąte. Jakie meble sprawdzą się najlepiej? W Golden Line pracownicy wybrali hamaki. W Google znajdziemy miejsca do leżenia na podłodze. Ale to nie znaczy, że u nas też tak ma być. Szóste pytanie. Jakie gry i zabawki spodobają się w miejscu do odstresowywania? Nie mogą być niebezpieczne, na przykład rzutki magnetyczne, a nie te z ostrymi szpicami. Nie zniszczą się przy masowym użyciu. Na przykład piłkarzyki z supermarketu szybko się zepsują, gdy będzie ich używać mnóstwo osób. I nie będą zachęcać do grania godzinami. Siódme pytanie. Ile osób będzie z nowych przestrzeni korzystać? Zwykle więcej niż nam się wydaje. Fajne miejsca przyciągają ludzi. Z czasem wszyscy wolą spotykać się tam, a nie gdzieś indziej. I ostatnie pytanie. Jaki wystrój, kolorystyka, wyposażenie spodoba się większości pracowników? Finalny projekt musi być skonsultowany z różnymi osobami, starszymi i młodszymi, kobietami i mężczyznami, marketingiem i finansami, podwładnymi i szefami, by nie okazało się, że na przykład kwiecista kolorystyka pasuje panią, ale panowie czują się w niej przytłoczeni. Na koniec odradzamy przesadnie kreatywny odjazd. Nie pracujesz w firmie tworzącej gry komputerowe i zatrudniającej szalonych 20-latków. W takim razie nie musisz wywracać biura do góry nogami, wymieniać wind na zjeżdżalnię czy malować ścian w komiksy. Kreatywne biuro ma inspirować, dawać przestrzeń do bezstresowej współpracy, odrywać od presji tzw. bieżączki. Można to zrobić na spokojnie, poprzez inne ustawienie mebli, zmianę kolorystyki elementów ruchomych, jak dywany czy fotografie na ścianach, odpowiednio rozstawione rośliny doniczkowe. Czasem wystarczy dodanie w holu miękkiej wykładziny, kilku wygodnych kanap i praktycznych stolików, by powstał kącik do rozmów. Odradzamy też zbyt udziwniony artyzm i abstrakcjonizm. Biuro ma być praktyczne, wygodne, a przy okazji w miarę niedrogie. Nie musi wygrywać konkursów architektonicznych, a czasem architekci właśnie po to sprzedają nam swoje futurystyczne wizje. Biuro jest dla pracowników, i to ich ma inspirować. Na naszej stronie internetowej znajdziesz linki do fotografii najciekawszych, kreatywnych przestrzeni biurowych, zarówno skromnych i niedrogich aranżacji, jak i ekskluzywnych projektów. Zapraszamy na www.szkolenia-menedżerskie.pl/przestrzeń-pomysłów. Oczywiście bez polskich znaków. Podsumowanie. Przemyśl, jakie drobne usprawnienia możecie wprowadzić do swojego biura już teraz, bez konieczności remontu. Na przykład, czy można wstawić kilka kanap i dywan oraz zaaranżować kącik kreatywny. Dowiedz się, kiedy zarząd lub dział administracji planuje remont albo przeprowadzkę. Przekonaj decydentów, by nim wybiorą nowe miejsce lub firmę remontową, zatrudnili architekta wnętrz do zaprojektowania kreatywnych przestrzeni. Udostępnij notatniki i ołówki w wielu różnych miejscach w firmie. Sprawdź, czy ludzie mają gdzie się na chwilę przespacerować, gdy muszą pomyśleć nad problemem. I ostatnie, rozważ wykorzystanie ogrodu lub parku do części spotkań kreatywnych, jeśli jest taka możliwość w okolicy. A może stworzycie własny mini ogródek na dachu albo tarasie?